Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. W dzisiejszej audycji przyjrzymy się temu, kim jest biolog i czym zajmuje się nauka, którą nazywamy biologią. Jak się okazuje, to bardzo szeroka dziedzina i na pewno przekonacie się, że taki biolog może zajmować się bardzo, bardzo różnymi tematami związanymi na przykład z owadami, na przykład z wodą. Zaraz się wszystko wyjaśni, a mówimy też o tym, bo niedługo w Lublinie odbędzie się Noc Biologów. I bardzo, bardzo będziemy Was zachęcać do tego, żebyście razem z rodzicami wybrali się na takie wydarzenie, które już w najbliższy piątek w Lublinie. Co poza tym? Dowiemy się, skąd się wzięli trzej królowie, dlaczego podążali za gwiazdą, no i powiemy o tym, skąd się wzięła tradycja orszaków trzech króli. Taki orszak odbędzie się już w najbliższy poniedziałek w Lublinie, gdzie, kiedy, co będzie się działo na tym orszaku, także Wam powiemy. Zapraszamy, program realizuje pan Piotr Król. W dzisiejszym programie na koniec jeszcze oczywiście jak zwykle bajka, będą też zaproszenia do kina, więc zostańcie z nami do końca. 10 stycznia odbędzie się kolejna Noc Biologów. W Lublinie odbędzie się ona na kilku uczelniach i będziemy Was zachęcać do tego, żebyście wybrali się na taką Noc Biologów, bo naprawdę można się dowiedzieć bardzo, bardzo wielu ciekawych rzeczy, wziąć udział w różnych eksperymentach, także wziąć udział w warsztatach, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, między innymi o owadach. No właśnie, Noc Biologów. A czym się zajmuje taki biolog? Jakiś czas temu pytała Was o to Pola Superczyńska.
Biolog to jest na przykład taki ktoś, który może uczyć biologii w szkole albo jeździ po światach i opowiada o tej biologii. Jeździ po różnych krajach, po różnych miejscach, żeby uczyć tej biologii, na przykład w Afryce. Dzieci nie mogą się uczyć takiej biologii, a taki biolog może sobie pojechać tam i nauczyć dzieci.
Biologia to taka jakby nauka, takie jakby podobne do chemii. Na przykład ci, co są biologami, pracują w laboratoriach najczęściej. To jest takie pomieszczenie tam, gdzie się bada, są takie specjalne przedmioty do badania. Na przykład mikstury jakieś, no i jakieś dziwadło, na przykład robią eksperymenty na żabach czy tak dalej.
W laboratorium można też opracowywać próbki, na przykład jak jest jakaś, nie wiem, tajna sprawa.
Właśnie laboratorium kojarzy mi się z różnymi eksperymentami.
Tam się na przykład bada, czy ta rzecz na przykład jest zagrożeniem dla człowieka, czy on może tego używać na przykład do picia.
Żeby przyjrzeć się temu, czym zajmuje się taki biolog, zapraszam Was na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydział Biologii i Biotechnologii, gdzie rok temu odbyła się Noc Biologów, 13. edycja, w tym roku będzie to już 14. edycja tego wydarzenia. No i co tam się działo? Przyjrzyjmy się.
Wy dzisiaj, jako może przyszli studenci, będziecie badać poziom glukozy w warzywach i owocach i opowiedzieliśmy sobie już o tym, że glukoza to jest cukier, który jest niezbędnym źródłem energii dla naszego organizmu i że tego cukru nie znajdziecie w batonach, w czekoladkach, w chipsach, w słodkich napojach, a jedynie w owocach i warzywach. I wy dzisiaj będziecie sprawdzać, które owoce i warzywa jeść, żeby móc ten cukier dla swojego organizmu dostarczać, żeby mieć to prawidłowe źródło energii dla siebie. Żebyśmy wiedzieli, co to znaczy wynik pozytywny w naszej próbie, a co to znaczy wynik negatywny, musimy najpierw sobie zrobić taką próbę badaną. I Wy, żeby zrobić próbę badaną, zrobicie roztwór glukozy z wodą. Na stolikach macie pojemnik z białym proszkiem i jest to właśnie glukoza. Macie mieszadełka, macie wodę i macie pipety. Waszym zadaniem będzie teraz przenieść wodę z pipet do glukozy, zamieszać tymi mieszadełkami. Proszę bardzo, każdy ma pipetę dla siebie. Taką pipetę trzeba ścisnąć, taką ściśniętą wkładamy do wody i w wodzie ją puszczamy.
Dodaj całość do naczynia. Teraz pobierz witaminy C i dodawaj po kropelce, tak żeby roztwór stracił barwę. I teraz wystarczy zamieszać i czekać na reakcję. O, właśnie. Jest to stoper jodowy.
Co zobaczyliśmy w tym momencie?
Zobaczyliśmy w tym momencie, jak jodyna zabarwia nam skrobie. Witamina C redukowała nam jodynę do jonów jodkowych, przez co właśnie traciła ona swoje zabarwienie. Dzięki temu, że dodaliśmy na końcu wody utlenionej, ona z powrotem utleniała jodynę i przez to właśnie reakcja była opóźniona. Mamy tutaj stanowisko, gdzie wykrywamy obecność skrobi w owocach, warzywach. Bakterie mają zdolność na przykład rozkładania skrobi na różnych kolorowych pożywkach. No, mamy także eksperymenty z ciekłym azotem, które bardzo się podobają wszystkim.
Czy to jest ciekawe?
Tak, szczególnie to. O, zabarwiło im.
Tutaj możemy zobaczyć bakterie. Mamy zróżnicowane na gram ujemny i gram dodatnie. Tutaj nasze
gramy. Mają gramy ujemne, a te mają gramy dodatnie, tak? Rozumiem, te są bardziej takie pałeczki. Czyli czym się różni laseczka od pałeczki? No?
Laseczka jest dłuższa i trochę cieńsza, a natomiast pałeczka jest grubsza i krótsza.
Dużo ciekawych rzeczy. Przynajmniej wiemy teraz, czym się różni jedna forma bakterii od drugiej.
Mamy tutaj różnego rodzaju okazy motyli, zarówno naszych krajowych, jak i chrząszczy, jak i egzotycznych. Przykłady uli, szerszeni.
Tam są też jakieś żywe okazy?
Tak, mamy też owady zarówno ptaszników, straszyków, właśnie patyczaków, drewnojadów. Dużą popularnością tam właśnie kolega.
Tam widzę, że coś skacze, łazi. Tak, co to jest?
Kolega się właśnie, jest właśnie atakowany przez modliszki. Mamy około 3 gatunków tam przynajmniej różnych. Jeszcze na rynku ma duże ślimaki. Tam koleżanka się zajmuje też około 5 wijami, które się cieszą dużą popularnością.
A ja trzymam kararucha na rączce.
Reakcje są, prawdę mówiąc, skrajnie. Jedni się właśnie boją dotknąć owadów, nawet niektórzy nie chcą wejść czasem do sali. Niektórzy za to bardzo chętnie nawet dosłownie biegną do żywych owadów, żeby zobaczyć. Bo jak można zauważyć, szczególnie egzotyczne gatunki, no, nieczęsto się zobaczy jakiegoś pajęczaka, modliszkę, wija, który jest w wielkości prawie połowy naszej dłoni. Tutaj, tam, o właśnie, tam mamy właśnie szczególnie młodsze dzieci, są bardzo zadowolone.
Czy podobało Ci się to, co przed chwilą widziałaś?
Tak.
W dzisiejszym programie z cyklu Mądre Dzieci na antenie Radia Lublin przyglądamy się biologom. No właśnie, jest taki jeden pan biolog, pan dr Radosław Mencfel, który pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest hydrobiologiem i zapytamy go teraz, skąd wzięła się ta jego biologiczna pasja?
Moja fascynacja biologią zaczęła się chyba od tego, że zawsze lubiłem wodę. Lubiłem pływać, od dzieciństwa żeglowałem, też pracowałem, pomagałem tacie w gospodarstwie rybackim, więc naturalnie gdzieś to mnie interesowało, czyli właśnie biologia wody, organizmy żyjące w wodzie. I potem, kiedy studiowałem, była możliwość robienia takiej specjalizacji z hydrobiologii, z ochrony ekosystemów wodnych. Zawsze mnie to interesowało, interesowała mnie praca w terenie, lubiłem pracować na świeżym powietrzu, to taką specjalność wybrałem. Ponieważ ta praca już na studiach, praca na tym seminarium, przygotowanie się do pisania pracy magisterskiej wymagała tego, żeby właśnie pływać po jeziorach i obsługiwać sprzęt pływający, to było mi zdecydowanie łatwiej niż innym. Bo pamiętam, była taka sytuacja, że na pierwszych praktykach, po trzecim roku studiów, prowadzący kazał nam związać dwie liny, chyba nas chciał sprawdzić. No ja związałem je tak, jak mnie uczyli w drużynie żeglarskiej, w której od podstawówki byłem. No i potem już zawsze prowadzący mówił, że my mamy coś zrobić. No tłumaczył jak, tam związać inne, czy coś. Mówił, no może kolega zrobiłby to lepiej. I w efekcie, no ponieważ byłem taką pewną osobą, jak trzeba było gdzieś wypłynąć, miałem jakieś tam uprawnienia, to właśnie już na studiach zostałem tam zatrudniony częściowo. No i głównie zajmowałem się tym całym sprzętem pływającym i jeżdżeniem po różnych jeziorach. Praktycznie w okolicach Lublina, to tutaj na Polesiu, to niewiele jest takich zbiorników wodnych, na których bym nie był, po których bym nie pływał. I tak się to wszystko gdzieś zaczęło, bo oczywiście ta sama biologia też mnie bardzo interesowała, tylko że ja nie zajmowałem się nigdy badaniem ryb, zajmowałem się badaniem roślin wodnych. To nawet nie tych roślin, które rosną przy brzegu i które możemy zobaczyć gołym okiem, tylko tych właśnie niewielkich glonów, które w wodzie się rozwijają i które bardzo często stwarzają nam kłopoty, ponieważ pojawiają się masowo, szereg z nich, takich, które należą do sinic, jest w stanie produkować toksyny, więc to jest niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. No i zaczęło mnie to po prostu powoli fascynować. To właśnie, jaka jest różnorodność tych niewielkich organizmów, od czego to zależy, jaki jest wpływ otoczenia takiego jeziora, czy to dobrze, jak jest dużo różnych gatunków, czy też lepiej, jak jest tych gatunków mniej. To wszystko było bardzo ciekawe. Takie praca środowiskowa jest fajna, bo to pracuje się na świeżym powietrzu, pracuje się zimą, latem, jesienią, wiosną. Można zobaczyć te miejsca, gdzie latem jest pełno ludzi, właśnie gdzieś zimą, kiedy są całkowicie puste. I to jest bardzo, bardzo takie, no, interesujące dla każdego, kto lubi przyrodę. A z drugiej strony potem okazało się, że jak istotne jest to dla gospodarki, dla funkcjonowania ludzi, dla ich zdrowia, dla ich życia, dla tego, żeby produkować żywność odpowiedniej jakości. Teraz to już wiemy cały czas, że te zasoby wody takiej czystej są ograniczone, trzeba o nią bardzo dbać. No i stąd gdzieś to się wzięło, przez te lata się tym zajmowałem. Uważam nadal, że jest to niesamowicie interesujące, a tak naprawdę potem już zacząłem się specjalizować w tym, co się dzieje ze światłem w wodzie. I to jest już w ogóle ciekawe, bo światło w wodzie, o ile na lądzie roślinom brakuje wody, to właśnie w wodzie roślinom brakuje głównie światła. I one się wzajemnie zacieniają, wzajemnie się z tej wpychają, jedne płycie i drugie głębiej. Niektóre lubią, kiedy mają tego światła dużo, niektóre wolą, kiedy są zacienione. Niektóre lubią stałe natężenie światła, niektóre lubią, kiedy jest falowanie, kiedy się mieszają w tej toni wodnej. No to są bardzo takie ciekawe, interesujące zależności.
Czyli naukowiec sprawdza, jak zapewnić roślinom odpowiednie warunki do rozwoju.
Albo żeby doprowadzać do stanu, w którym tych warunków odpowiednie nie będą. Żeby nie było tych odpowiednich warunków. Bo na przykład niektóre, znaczy może już wtedy nie roślin, ale niektórych glonów. Na przykład nie chcemy sinic, a sinice lubią światło stabilne. Więc jeżeli będzie falowanie, będzie się woda mieszać, no i one będą raz na dużym świetle, raz na świetle słabym, to dla nich to już jest niezbyt po prostu komfortowa sytuacja. I wtedy zwykle one ustępują, pojawiają się gatunki inne.
Jak to zrobić?
Gdybym wiedział, jak to zrobić, gdyby ktokolwiek wiedział, jak to zrobić, no to by wtedy po prostu mógł pozbyć się problemu sinic z wielu zbiorników i na pewno byłby bardzo poważanym naukowcem i rozwiązałby problem całego szeregu miast, na przykład problem Zalewu Zębowieckiego. Ale nie jest to takie do końca proste. No najlepiej to zrobić tak, żeby ktoś za nas to zrobił, czyli po prostu, żeby to za nas zrobiła sama przyroda.
Czyli to zadanie dla naszych słuchaczy, może przyszłych naukowców.
Zdecydowanie tak. Jest to zadanie. No można wprowadzać inne gatunki, które będą zacieniać. Bo przecież jest konkurencja, więc w zbiornikach wodnych mamy zwykle tak, że albo mamy rośliny, szczególnie te rośliny takie zanurzone, takie, które widzimy gołym okiem, albo mamy dużo glonów, więc w tym na przykład sinice. I dlatego to jest bardzo ważne, a co niestety obserwuję, że wielu ludzi tego nie rozumie, żeby w jeziorach, w jakichkolwiek zbiornikach, w których jesteśmy, żeby nie niszczyć tych roślin. Tych takich roślin, które widzimy gołym okiem, które porastają gdzieś dno, one są bardzo potrzebne. One konkurują z tymi glonami, między innymi właśnie z sinicami. To jeszcze podkreślmy to, że sinice w żadnym wypadku nie są roślinami. To jest fitoplankton, to są cyanobakterie. One z nimi konkurują. I jeżeli się dobrze te rośliny rozwiną, to ten zbiornik nie będzie miał tych sinic. A jeżeli ktoś będzie nad jezioro jeździł, które jest pięknie porośnięte roślinnością dookoła, ale po to, żeby się wygodniej było kąpać, wygodniej łowić ryby, wygodniej wypływać sobie łodzią, będzie te rośliny wyrywał i niszczył, wydeptywał, no to niestety po pewnym czasie to jezioro przestanie być atrakcyjne, bo zamiast roślin pojawi się więcej glonów, woda stanie się zielona, a jak już się pojawią sinice, to będzie miała niemiły zapach, wręcz może powodować, że jak się w takim jeziorze wykąpiemy, to potem nas będzie skóra swędziała, to jest i tak najmniejszy problem.
Bardzo chcemy Was zachęcić do tego, żebyście wybrali się w najbliższy piątek na Noc Biologów. Ta Noc Biologów będzie odbywać się na kilku uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na Uniwersytecie Przyrodniczym, a także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Będzie się tam strasznie dużo działo. Będzie dużo warsztatów, dużo eksperymentów, także wykłady, także pokazy, także będzie można dotknąć różnych owadów. W ubiegłym roku podczas Nocy Biologów razem ze studentami, panem Janem Soją i Magdą Depą, można było przyglądać się dowoli owadom, a nawet dotykać ich i rozmawiać o nich.
O, tutaj mamy samicę i samca porównanie. Jaka jest różnica? To jest samica, a to samiec. O, a może weźmiemy tą? Bo ta jest w sumie dość rzadka. Modliszka z najdłuższymi nogami w porównaniu do ciała.
Ale jaki ma odwód zawinięty jak skorpion, nie?
One? Nie, to jest po prostu... Jest na przykład modliszka smocza, która ma ogon zawinięty w S takie. Taki hak. Mamy straszyki australijskie, filipińskie, diabelskie. Liściec, modliszka storczykowa, liściogłowa, patyczakowata. Mamy dwie modliszki Frey, one są z tego gatunku liściogłowych, bo też próbują udawać liścia. Mamy modliszkę Pretosia sibilla, to jest długonożna, też można nazwać. Modliszka diabelska to ta największa i Dolomantis diabolica.
Skąd taka nazwa? Nie wiadomo.
Szczerze nie interesowałem się nazwą, jakoś tak to przyjąłem. Może dlatego, że jest z Afryki i tam jak się nastroszy, ona jeszcze syczy. Ona robi taką pozycję i widać kolory. I może stąd się wzięło, że ludowi wzięli ją jako diabła. Często tak się zdarza, że coś przestraszy kogoś i ma taki przydomek. Albo straszliwa, diabelska, a to się śmieje. Nieprzyjemne nazwy, bo jak widać jest bardzo przyjazna.
Dokładnie. A proszę powiedzieć, to jest największa modliszka, jaką możemy oglądać w przyrodzie?
Mógłbym powiedzieć, że na pewno jest w top 3. Jeszcze jest taki gatunek, on też nie ma polskiej nazwy, tylko że on jest dłuższy od niej. Nie jest większy, a dłuższy i to nie wiadomo jak to liczyć, ale ona jest na pewno, jak nie top 1, to top 2. Przez to, że jest w Polsce, są warunki jakie są, bo ona powinna mieć w dzień 28 stopni około, a w nocy spadać do 20-19. Tylko, że ciężko zachować ten cykl, bo trzeba ją w dzień dogrzewać, potem odkładać daleko od grzejników. To jest gatunek, który żywi się pszczołami.
Czym w ogóle żywią się modliszki?
Modliszki?
Mogą się żywić, bo pewnie różne gatunki różnymi...
Nie, to się tak przyjmuje. Najprościej powiedzieć, że wszystkim, co się złapie, ale takie najpopularniejsze owady karmowe to są karaczany tureckie. One są łatwe w hodowli, ciekawskie świata, bo chodzą po pojemniku i to wabi te owady, które na nie polują. Świerszcze bananowe, no tylko, że one są głośne bardzo. One potrafią no, całą nocą grać. Albo barciaki. To są takie ćmy, które żyją w ulach. I właśnie ta diabolika była karmiona barciakami. Bo to tak najbliżej tych pszczół, bo to i to się żywi miodem. No bo to chodzi o to, że nie może być na przykład za dużo chityny dla modliszki, bo wtedy ona ma problem ze strawieniem jej. Bo modliszka zjada wszystko w owadzie, nic nie zostaje, tylko skrzydła. Bo skrzydła, jak się śmieję, są zbyt chrupkie dla niej.
A w naturze to modliszki nieraz polują nawet na jakieś jaszczurki czy mniejsze ssaki. Takie większe gatunki modliszek to jak najbardziej. Także po prostu to, co się rusza.
Kolibry są często ofiarą modliszek tych większych.
O co pytają dzieciaki, jak widzą modliszki?
Czy gryzie? To jest pytanie, które pada za każdym razem. Czy mnie nie ugryzie? A drugie pytanie, czy mogę na rękę? Takich pytań, jakie się spodziewam, na przykład co jedzą i w ogóle, to nie padają. Czy gryzie?
A czy gryzie?
Tak, ale gryzie. Jak modliszka na przykład co złapie, to zaczyna jeść. Jak złapie nas za palce, by zaczęła próbować gryźć. Ale to się podkłada pęsetę i ona wtedy czuje, o coś twardego, niezjadliwego i przestaje jeść. Są takie przypadki, ale to rzadkie bardzo.
Rzadkie, ale ja miałam taką jedną modliszkę, bardzo agresywna była i zdarzyło się, że faktycznie ugryzła i to do krwi. Także no, to są owady, które mają typowo aparat gryzący, więc przegryźć skórę ludzką jak najbardziej też mogą, ale to jest bardzo, bardzo rzadkie w hodowli, bardzo rzadkie.
Częściej się trafi, że na przykład firanka, która jest na górze, która je trzyma, to zaczną ją atakować, bo pomylą z owadem. Się mówi, że one charakteru mieć nie mogą, bo nie są aż tak rozwinięte, ale każdy ten owad, mimo że są teraz, zachowuje się inaczej. Inaczej reaguje. Nawet się śmieję, że trochę rozpoznałem, kto je karmi, chociaż po porach, że jedna jest na przykład wredniejsza, druga przyjemniejsza, trzecia się boi. Ja mam na przykład jeszcze taką modliszkę, nie przyniosłem jej, bo będzie linieć i nie chciałem jej stresować, która jest strachajłą. Ją się tyknie i ona już panikuje, lata po całym pudełku. Więc naprawdę, to jest takie fascynujące, jak się je obserwuje, co one robią.
Dzieciaki też mogą w domu hodować takie stworzenia?
Tak, to jest...
Z czego można zacząć?
Ja bym polecał od patyczaków, bo się śmieję, że są niezniszczalne. Tylko z nimi jest znowu problem w zimę, bo trzeba chodzić i jeżynę im świeżą zbierać. Chyba, że to są na przykład straszyki diabelskie, jedzą ligustr. To jest wszędzie, można go znaleźć, każdy żywopłot w większym, no w każdym mieście jest w sumie ligustr teraz.
Na start, tak jak kolega powiedział, patyczaki, straszyki, czy jakieś modliszki też takie mniej wymagające jak najbardziej, bo też nie ma co kupować na przykład modliszka storczykowa, ona bardzo się dzieciom podoba, tak samo tutaj to było widać, wszystkie dzieci do tej storczykowej biegną, ta malutka różowa, one są piękne, ale one są bardzo ciężkie w hodowli, więc też nie warto od takiej modliszki zaczynać, no bo to będzie dla dziecka przykrość, jeżeli ona padnie po dniu, dwóch czy trzech. Po prostu trzeba mieć tutaj doświadczenie, wiedzieć jak hodować, jakie warunki zapewnić, żeby ten owad nam nie umarł, bo jeżeli się tak stanie, to dla dziecka to będzie tylko przykrość, więc nawet w modliszkach też takie gatunki.
Dzieci na antenie Radia Lublin. Teraz o tym, skąd wzięli się Trzej Królowie. Przecież to święto obchodzimy już za dwa dni. Skąd się wzięli Trzej Królowie? Dlaczego podążali za gwiazdą? O to pytamy pana profesora Mirosława Wróbla z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Wyjątkowe wydarzenie astronomiczne. Pismo Święte mówi nam bardzo mało. Mówi tak, pokazała się gwiazda magom na wschodzie i oni za tą gwiazdą udali się na wschód, że ona zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Były różne badania. Mówiło się o tym, że jest to kometa Halleja, mogła pojawić się wówczas. Mówiło się o tym, że była to koniunkcja, połączenie się Jowisza i Saturna, no, dwóch dużych planet, które umieszczone na niebie w tym samym czasie obok siebie mogły tworzyć wrażenie jakiejś dużej gwiazdy. To są fakty, które oczywiście rozpatrywane w jakimś tam czasie późniejszym z punktu widzenia badań astronomicznych, ale tak naprawdę no, na temat gwiazdy betlejemskiej my nie wiemy wiele.
Co oznaczają dary ofiarowane przez mędrców ze wschodu?
Wiemy, że ofiarowali potrójne dary – złoto, kadzidło i mirrę. Złoto, kadzidło i mirra są symbolami potrójnej jakby władzy Chrystusa. Mirra to jest mieszanina wonności, żywica. Złoto to jest symbol królewskości, bogactwa. Stąd też Chrystus otrzymuje złoto jako król świata, król stworzenia, który też pochodzi z królewskiego rodu Dawida, przecież pochodził Chrystus z tego rodu. No i jest królem, stąd otrzymuje złoto. A kadzidło to tu Chrystus jako kapłan, najwyższy kapłan religii, wiary chrześcijańskiej.
Może braliście udział w orszaku Trzech Króli, a skąd wzięły się w ogóle takie orszaki, procesje? Dlaczego właśnie tak obchodzimy to święto?
Procesje były zawsze elementem świętowania. Miały na celu oddanie czci Bogu. I tutaj pierwszy element tego świętowania uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, czyli właśnie te orszaki Trzech Króli, nawiązują do tej tradycji procesji, tak, jako radosnego świętowania danej uroczystości. Ale też z pewnością nawiązują do tej podróży, którą ci Trzej Królowie odbyli. Skądś z daleka przybyli do tej podłej mieściny Betlejem, aby tam oddać cześć Bogu. I to piękna tradycja. Widać, że się przyjęła u nas w Polsce. I bardzo dobrze, bardzo fajnie, bo jest to taka okazja, kiedy właśnie rodzinnie przeżywamy to święto.
Takie orszaki odbywają się nie tylko w Polsce.
Takie marsze, są takie orszaki organizowane w różnych krajach. Tu na przykład Niemcy, szczególnie Kolonia, właśnie w katedrze w Kolonii są przechowywane zgodnie z tradycją relikwie Trzech Królów.
Z Niemiec, kraju naszych sąsiadów, wywodzi się także wiele zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Choinka to jest wynalazek tych landów niemieckich. Najsłynniejsza kolęda Cicha Noc to jest też, i dużo sporo kolęd, to jest właśnie pochodzenia niemieckiego. Kiermasze bożonarodzeniowe to jest też właśnie wszystko tam na terenie Niemiec obecnych. Tam też procesje były, odbywały się procesje nie tylko związane z uroczystością Trzech Króli, ale inne. Ale tutaj ta procesja w sposób szczególny.
I tak to właśnie z gwiazdą i z królami było. Tymczasem my zapraszamy was na najbliższy orszak Trzech Króli. Orszak odbędzie się w poniedziałek, jak zwykle 6 stycznia. Około 11.15 uczestnicy orszaku wyruszą z Archikatedry Lubelskiej, z placu przed Archikatedrą i będą iść m.in. ulicą Królewską, Świętoduską na plac Zamkowy. A jak było w tamtym roku na takim orszaku?
Co roku staramy się być, jak tylko pogoda pozwoli.
Cała rodzina i są pewne ważne elementy na głowach. Co to jest?
Korony.
Korona. A dlaczego jest ta korona, powiedz dzisiaj?
Bo jest Dzień Trzech Króli.
Czy dzieciaki wiedzą, co to jest za tradycja i dlaczego tak dzisiaj państwo maszerujecie?
No myślę, że tak, bo w sumie i chodzimy do kościoła, więc oni są przyzwyczajeni i wiedzą, znają tradycję.
Jak macie na imię, mogę wiedzieć?
Michasia. Lila.
I?
Tymoteusz.
Tymoteusz idą w orszaku. Dzięki serdeczne. Mogę zapytać, co to za specjalna książeczka jest dzisiaj?
Śpiewnik.
To jest na dzisiaj specjalny taki?
Tak.
Z okazji Trzech Króli, tak?
Tak.
A wy bierzecie który raz w orszaku już? Pierwszy, czy drugi, czy trzeci?
No na pewno nie pierwszy.
Słuchajcie, a dlaczego w ogóle bierzecie udział w tym orszaku? To jest taka tradycja, tak?
Tak. Kiedy Trzej Królowie właśnie odwiedzili Pana Jezusa w żłobie.
Jak Pani ocenia nową, ale już od kilku lat tradycję?
No uważam, że jest bardzo piękna, że jakby podkreśla tą rolę też Trzech Króli, którzy przekonali długą drogę, żeby odwiedzić Jezusa wstającego, oddali Mu hołd, chociaż sami nosili korony, to oddali hołd małemu, bezbronnemu dzieciątku. I, no i dzisiaj jesteśmy tu, żeby świętować tą radość i to wydarzenie.
Królu, pomachaj do nas, a ja Was proszę o brawa dla króli naszych kochanych.
Tam są na górze na schodach.
Zanim jednak wyruszymy, zapraszam Państwa do wysłuchania kolędy, którą zagra dla nas Pan Dariusz Domański z wieży trynitarskiej. Dla teraz wszyscy możemy teraz odwrócić się do wieży i wysłuchać wspaniałej kolędy.
Dziś w programie Mądre Dzieci zapraszamy Was do kina Bajka na animację Mufasa – Król Lew. W tej oto bajce poznajemy Mufasę jako osierocone lwiątko, zagubione i samotne, które ratuje inny młody lew. To przypadkowe spotkanie jest początkiem podróży w poszukiwaniu swojego miejsca i swojego przeznaczenia. Ci przebrani bracia będą podążać się razem i będą musieli zmierzyć się z wieloma niebezpieczeństwami, a także próbami, na które wystawiona będzie ich przyjaźń. Jeżeli chcecie wybrać się na film Mufasa, Król Lew do kina Bajka, napiszcie do nas na adres mądredzieci@radiolublin.pl. Dziś dziękuję Wam już za uwagę. Za chwilę na naszej antenie Bajka, a my słyszymy się za tydzień. Pa, pa!